Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu dotyczącym małżeństwa i jego prawnych aspektów. W ostatnim spotkaniu przedstawiłem Państwu kanoniczną definicję małżeństwa. Właściwie mówiłem tylko i wyłącznie o jednym kanonie z kodeksu prawa kanonicznego, to jest kanon 1055, który zawiera definicję małżeństwa. Ale żeby w ogóle rozumieć, o co chodzi w sakramencie małżeństwa, należy sięgnąć nieco dalej, dlatego że jak mówi starołacińska sentencja Ecclesia vivit lege Romana, Kościół żyje prawem rzymskim. A zatem, żeby rozumieć w ogóle istotę prawa małżeńskiego i tego, czym w rzeczy swojej jest sakrament małżeństwa, musimy się nieco cofnąć. Musimy się cofnąć do czasów starożytnych, a nawet do czasów przedchrześcijańskich. Bo proszę Państwa, małżeństwo nie jest pomysłem chrześcijan. Warto to sobie uświadomić, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mówi się, że właściwie nie jest ważne, czy małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, że nie jest ważne, że ono w ogóle jest, mogłoby go nie być, gdzie promuje się inne formy wspólnego życia pomiędzy także przecież chrześcijanami niestety. Warto sobie uświadomić, że małżeństwo sięga o wiele głębiej i o wiele wcześniej. A w prawie rzymskim znajdujemy już pewne uregulowania, które w sposób bardzo silny oddziaływują na małżeństwo w znaczeniu chrześcijańskim. Kościół żyje prawem rzymskim. I dlatego dzisiaj chciałbym do tego prawa rzymskiego sięgnąć, żeby Państwu uświadomić, po pierwsze, jak wiele wspólnego mamy z tą rzymską kulturą prawną, a po drugie dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, iż małżeństwo samo w sobie nie wywodzi się li tylko z Ewangelii. Ewangelia, czyli Chrystus, nadają małżeństwu wymiar sakramentalny. Natomiast w sensie prawnym istniało ono już dużo wcześniej i było prawnie uwarunkowane już w starożytności rzymskiej. Otóż proszę Państwa, w starożytnym Rzymie małżeństwo nosiło dwa łacińskie określenia nuptie i matrimonium. Było uznanym i unormowanym przez prawo trwałym związkiem mężczyzny i kobiety w celu trwałego pożycia. Zwróćcie uwagę, uznanym i unormowanym przez prawo trwałym związkiem mężczyzny i kobiety w celu trwałego pożycia. Bardzo ważne są te dwa słowa, trwały związek i trwałe pożycie, a także związek mężczyzny i kobiety. W ostatnim naszym spotkaniu mówiłem Państwu, że Kościół rozumie małżeństwo jako przymierze. Przymierze to jest coś więcej aniżeli związek. Natomiast prawo rzymskie, które chrześcijańskie nie było, nazywa małżeństwo rzeczywiście związkiem, ale trwałym związkiem. W prawie rzymskim małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. A zatem również w żaden sposób nie można dopuszczać tutaj nawet myśli o istnieniu jakichkolwiek związków między osobami tej samej płci, które nazywane by były małżeństwem, czyli nuptie lub matrimonium. W źródłach zachowały się dwie definicje tejże instytucji małżeństwa. Pierwsza z nich to definicja modestyna. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, zespoleniem na całe życie, wspólnotą prawa boskiego i ludzkiego. Zwróćcie Państwo uwagę, że właściwie ta definicja Modestyna, pochodząca ze starożytności rzymskiej, mogłaby być definicją chrześcijańską. Znowuż mamy związek mężczyzny i kobiety, zespolenie na całe życie, a więc znowu podkreśla się tą trwałość małżeństwa, nierozerwalność małżeństwa. I wreszcie określenie przedziwne, nie związek, nie przymierze, ale wspólnota. Z tym, że nie mężczyzny i kobiety, ale prawa boskiego i ludzkiego, bo starożytni, mówiąc o małżeństwie w sensie prawnym, mieli na myśli właśnie porządek prawny. Małżeństwo musi działać w pewnym porządku prawnym. Jeśli tego porządku prawnego nie ma, to nie ma także małżeństwa. Ale proszę zwrócić uwagę, że jest to wspólnota prawa boskiego i ludzkiego, a więc już starożytność nadawała małżeństwu pewien wymiar sakralny, pewien wymiar święty. Oczywiście nie mówimy tutaj o wymiarze sakramentalnym. Natomiast w instytucjach cesarza Justyniana znajdujemy takie określenie. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety obejmującym niepodzielną wspólnotę życia. Nieco krótsza definicja, ale oczywiście także niosąca ze sobą ogromne znaczenie. To związek, mówi Justynian, zwróćcie Państwo uwagę, ale obejmuje on wspólnotę życia. W przypadku Modestyna była mowa o wspólnocie praw, natomiast tutaj jest wspólnota życia, więc jest to definicja jakby bardziej praktyczna. Małżeństwo w prawie rzymskim miało charakter monogamiczny. Obie cytowane wyżej definicje, zarówno Modestyna i Justyniańska, wprawdzie bardzo ogólne, ale podkreślały trwały związek pomiędzy mężczyzną a kobietą. Podstawą tego związku była tak zwana affectio maritalis, czyli wyrażona na zewnątrz i trwale podtrzymywana wola mężczyzny i kobiety pozostawania w związku i prowadzenia wspólnego życia. A zatem podstawą małżeństwa w prawie rzymskim była wola mężczyzny i kobiety. Krótko mówiąc, mężczyzna i kobieta musieli chcieć zawrzeć małżeństwo. I to chcieć w sensie pozytywnym, a więc wyrażali wolę. Proszę Państwa, to ma ogromne znaczenie także w rozumieniu małżeństwa w prawie kanonicznym i jego ważności bądź nieważności. Ponieważ jeśli ta wola była dotknięta, jest dotknięta jakąś przeszkodą bądź wadą, wówczas małżeństwo jest nieważne. Jakie prawo rzymskie stawiało wymagania, żeby zawrzeć małżeństwo? Otóż do najważniejszych przesłanek ważności małżeństwa, więc ważności tej zgody małżeńskiej, należało w prawie rzymskim przede wszystkim dojrzałość fizyczna w rozumieniu dojrzałości seksualnej i była ona określana wiekiem. Pokrywała się ona z ogólną zdolnością do czynności prawnych i w tym sensie małżeństwo było także rozumiane jako czynność prawna. I w prawie rzymskim wynosiła ona 14 lat dla mężczyzn i 12 lat dla kobiet. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten wiek mężczyzny zawsze był wyższy, a więc w sposób naturalny dostrzegano, że mężczyzna oczywiście rozwija się nieco później niż kobieta. Drugą przesłanką, która sprawiała, że powstawało małżeństwo, że było zawierane, było tak zwane jus connubii. Pomiędzy stronami musiało istnieć connubium, to jest prawna zdolność do zawarcia małżeństwa zgodnie z wymogami jus civile. Czyli ten był tylko zdolny do małżeństwa, kto spełniał określone prawem wymagania, a więc miał jus connubii, czyli prawo do zawarcia małżeństwa. Kto mógł w starożytnym Rzymie zawrzeć małżeństwo? Otóż, proszę Państwa, ową zdolność miały osoby wolne i będące obywatelami rzymskimi. A więc niewolnicy w prawie rzymskim nie mogli zawierać małżeństwa. i musieli być obywatelami, a zatem nigdy małżeństwem w sensie prawnym nie mogli być na przykład barbarzyńcy, czyli mieszkańcy jakichś tam innych plemion, nie będący obywatelami Rzymu. To było dość restrykcyjne. Oczywiście były pewne przywileje w prawie rzymskim, często także nieobywatele, na przykład Latynowie, otrzymywali także to prawo, ale to zawsze było w drodze przywileju. To był pewien przywilej. To nie było naturalne. Małżeństwo dla Rzymianina było możliwe tylko i wyłącznie dla osoby, która była obywatelem rzymskim i była wolna. Proszę Państwa, w prawie rzymskim był możliwy także brak tego konubium, czyli tego prawa do małżeństwa. Ale ten brak tego prawa do małżeństwa, mówiąc językiem dzisiejszym, przeszkoda do małżeństwa, to było najczęściej pokrewieństwo. W starożytnym Rzymie małżeństwo między krewnymi w linii prostej było zabronione zawsze, bez żadnych ograniczeń stopnia. W linii bocznej aż do 6 stopnia. Później, kiedy już powstało tak zwane prawo klasyczne, do 3 stopnia pokrewieństwa. Pożycie między krewnymi stanowiło przestępstwo kazirodztwa i było ścigane przez państwo. Proszę zwrócić uwagę. Kazirodztwo już w prawie rzymskim było ścigane przez państwo. Przestrzegano też ściśle zasady monogamiczności małżeństwa. Troszkę inaczej było ono rozumiane niż dziś. Mianowicie chodziło o to, że podczas trwania pierwszego małżeństwa drugie było zabronione i nieważne. Nadto osoba, która dopuściła się bigami, była karana infamią, co skutkowało ograniczeniem w zakresie prawa cywilnego. Infamia to oczywiście jest zniesławienie. A zatem prawo rzymskie odrzucało bigamię, tylko małżeństwo monogamiczne. Dopuszczało rozwody, o czym być może jeszcze powiemy, natomiast nie dopuszczało możliwości trwania w innym związku małżeńskim, jeśli trwał ten pierwszy ważnie zawarty, a więc spełniający te dwie zasady, o których wspominałem, mianowicie, że ci, którzy zawierali małżeństwo, byli osobami dojrzałymi fizycznie i posiadali to jus connubii, czyli prawną zdolność do małżeństwa określoną przez prawo cywilne. Oczywiście w starożytnym Rzymie istniały także przeszkody do małżeństwa o charakterze społecznym. Na przykład początkowo zabraniane były związki małżeńskie pomiędzy patrycjuszami a plebejuszami. Nie było też dozwolone małżeństwo między osobami wolno urodzonymi i wyzwoleńcami. Wyzwoleńcy to byli niewolnicy, którzy byli wyzwalani przez swoich właścicieli. Oczywiście zakaz ten wyszedł z użycia w okresie Republiki, ale cesarz August przywrócił go przede wszystkim w odniesieniu do małżeństw osób stanu senatorskiego, a więc senatorzy tutaj musieli być, zwróćcie Państwo uwagę, osobami nieskazitelnymi, także moralnie. Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie rzymskim były także warunkowane przyczynami politycznymi. Na przykład prawo cesarskie zabraniało żołnierzom zawierania małżeństw w okresie pełnienia służby wojskowej, a także namiestnikom prowincji w okresie pełnienia funkcji z mieszkankami tych prowincji. Natomiast w okresie cesarstwa chrześcijańskiego, a więc po roku 313, a więc po edykcie mediolańskim, niektóre przeszkody wynikały z przyczyn religijnych. Mianowicie na przykład w cesarstwie chrześcijańskim rzymskim zabronione były małżeństwa między chrześcijanami i Żydami. Źródłem małżeństwa była zgoda małżeńska, czyli tak zwany konsensus. A więc prócz dojrzałości i tym konubium, o którym wspominałem, a więc tej zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, do ważności małżeństwa była wymagana zgoda małżeńska, a więc zgodne oświadczenie woli zawarcia związku, przy czym jeśli to była osoba od kogoś zależna, a więc na przykład syn był zależny od ojca i póki był w tej zależności, musiał mieć zgodę na zawarcie tego małżeństwa, zgodę swojego zwierzchnika familijnego. To był ojciec lub ktoś inny, jeśli tego ojca brakło. A więc proszę Państwa, do powstania małżeństwa w prawie rzymskim konieczna była dojrzałość fizyczna, jus connubii, a więc prawna zdolność do zawarcia tego małżeństwa I wreszcie zgoda małżeńska, czyli zgodne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa. Proszę Państwa, i tak jest do dziś. Oczywiście to jus conubi się zmienia. Tych przeszkód do małżeństwa chociażby w prawie kanonicznym, ale przecież i w cywilnym. Mamy dzisiaj dużo więcej. Nie ma tych, które były tu, na przykład zakaz zawierania małżeństwa między chrześcijanami a Żydami, chociaż jego ślad mamy w tak zwanej przeszkodzie różnicy religii, która występuje w prawie kanonicznym. Nie wolno było zawierać małżeństwa między chrześcijanami a wyznawcami innych religii, ale wtedy, kiedy mówimy o cesarstwie chrześcijańskim w jego początkach, to właściwie dotyczyło to tylko chrześcijan i Żydów. Dlatego, proszę Państwa, o tym mówię, żebyście sobie uświadomili, iż małżeństwo to w rozumieniu prawa kanonicznego ma swoje źródło w prawie rzymskim i stąd ta dzisiejsza audycja, to nasze dzisiejsze spotkanie było temu poświęcone. W następnym naszym spotkaniu jeszcze troszeczkę nawiążę do prawa rzymskiego, żebyście Państwo mieli pełen obraz. Dziś jeszcze tylko na zakończenie powiem, że oczywiście w prawie rzymskim był dopuszczany tak zwany konkubinat. Mamy to także dzisiaj, a więc był to związek pomiędzy mężczyzną a kobietą, które były osobami wolnymi, bez woli pożycia jako małżonkowie, na zasadzie pewnego uznania, ale było to wyraźnie rozróżniane od małżeństwa, a więc konkubinat, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć związek partnerski w prawie rzymskim, nie ma żadnych podstaw, była to jedynie forma zbliżona do małżeństwa, nazywana także często nierównym małżeństwem. A więc taki kombinat również istniał. Mówiłem Państwu, że małżeństwo mogło być tylko między obywatelami rzymskimi. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że było zawierane między obywatelami, a osobami niebędącymi obywatelami rzymskimi, najczęściej między mężczyzną, który był obywatelem, a nie obywatelką. I wtedy również taki związek był prawnie regulowany, jednak też nie był małżeństwem w sensie ścisłym. Nie wywoływał takich skutków prawnych jak małżeństwo. I również były możliwe związki pomiędzy wolnymi a niewolnikami, ale one także nie było małżeństwem w sensie prawnym. A więc prawo rzymskie wyraźnie rozróżnia małżeństwo i wszelkie inne formy, które jednak zrównane z małżeństwem nie były. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy takie próby zrównania małżeństwa z innymi związkami się pojawiają. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nieco przybliżyło ono Państwu źródło tego, o czym będziemy mówić w następnych spotkaniach. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał Sądu Biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.